Istnieje świat mikroorganizmów skryty głęboko poza możliwościami naszego wzroku. Ponad 100 lat temu świat ten został odkryty poprzez rozwój nauki. Dla ludzkości był to olbrzymi skok naprzód. Zrozumiano, w jaki sposób drobnoustroje wywołują choroby. Lekarze zaczęli myć ręce, sterylizować narzędzia chirurgiczne. Powstawały szczepionki, antybiotyki i leki, które działały. Średnia długość życia podwoiła się w okresie krótszym niż 50 lat. Ale w dzisiejszych czasach bieg tej szczęśliwej historii zaczyna słabnąć. Została wypowiedziana wojna przeciwko rozsądkowi. Nauka jest traktowana z podejrzliwością, prawdopodobnie zrodzoną ze strachu. Medyczny postęp został wyzwany na pojedynek przez armię nieracjonalnych wierzeń. 1/3 z nas wydaje ponad 1,6 miliarda funtów na rok na medyczne zabobony i alternatywne środki, które, jak udowodniono, nie działają. Czy poprosiłeś jakieś anioły, by zbliżyły się do ciebie? Nie. Cóż, nie masz więc żadnych. Kiedy dowolny środek leczniczy jest testowany w kontrolowanych warunkach i udowodni się jego skuteczność, przestaje być traktowany jako alternatywny i po prostu trafia na listę leków. Tak zwana medycyna alternatywna nie była testowana, albo też te testy oblała. Nie mieliśmy grupy kontrolnej, znamy tylko rezultaty, przeprowadziliśmy jedynie studium wstępne, czyli tak naprawdę nie była to właściwie przeprowadzona próba medyczna. Część medycyny alternatywnej jest finansowana z pieniędzy podatników, nawet gdy metody te opierają się na twierdzeniach niezgodnych z prawami fizyki. Mógłbyś pomyśleć, że oszukuję swoich pacjentów. Nie twierdzę, że to jest coś więcej niż hipoteza. Twierdzę, że mam istotne dowody, że homeopatia działa i jestem pewien, że jest bezpieczna. Dzisiaj, jak długo pobłażamy nieudowodnionej leczącej magii, wypróbowane i przetestowane metody naukowe są pod obstrzałem. W tym programie chciałbym przyjrzeć się temu, jak zdrowie stało się polem bitwy pomiędzy rozsądkiem a zabobonem. Przychodzisz tutaj, by płynąć poprzez czas, poprzez przestrzeń. Zamknij delikatnie oczy. Uśmiechnij się twoim najlepszym uśmiechem. Połknij ten uśmiech ze śliną, by spłynął wprost do twojego serca. Pozwól sercu oddać ci ten uśmiech z powrotem. To ciepłe i przyjazne uczucie, radość bez końca. Łaska, piękno, miłość. Głębokie zrozumienie tego rozumnego bytu, którym jesteś. Z twojego serca wydobywa się złota poświata. Płynie ze złotego kwiatu. Użyj tego złotego światła płynącego z kwiatu, jak promienia słońca i obudź jego płatki. Jest jeszcze druga część, bardzo osobista. Musisz wkroczyć do perły, która jest wewnątrz ciebie. Jeżeli to zrobisz, odkryjesz, kim jesteś. Elizis Livingstone zawodowo zajmuje się uzdrawianiem wiarą. Prowadzi ośrodek Shambhala Retreat w Glastonbury. Za 140 funtów dziennie leczy pacjentów, nawet tych umierających na raka, mieszanką medytacji, uzdrawiania duchowego i nagraniami z mantrą. Wierzy, że może zmodyfikować strukturę DNA. Dość silne doznanie, nieprawdaż? Dziękuję bardzo. Tak. DNA to bardzo ciekawa sprawa. To zapis ewolucji ludzkości. Każda istota ludzka z drobnymi wyjątkami ma podwójną helisę w komórkach. A wszyscy ich nie mają? Tak, wszyscy. Powiedziałeś, że tylko wyjątki. Nie, wyjątki nie mają. Naprawdę? Tak, ich DNA ma więcej nici. DNA Atlantów miało 12 nici. Układało się w formę 4 trójkątów skierowanych do siebie. Zapomnieliśmy, kim byliśmy, czego doświadczyliśmy jako Atlanci i wszystko się zmieniło. Została wprowadzona reinkarnacja. Wiem, co sobie myślicie. Ta kobieta jest po prostu ekscentryczna. Oczekiwałem poważnego programu o atakach na naukę, a tu Richard Dawkins bierze na muszkę taki łatwy cel. Ale te idee nie należą do najdziwniejszych w irracjonalnym świecie medycyny alternatywnej. W zasadzie są nawet całkiem powszechne. Czy teoria Elisis o DNA z Atlantydy jest bardziej absurdalna niż ajurwedyczny ruch czakr? 7 kół energii wirujących wewnątrz nas? Bo na pewno potrafią one nieźle rozkręcić interes. Skąd to wszystko wiemy? Skąd ta wiedza pochodzi? Pochodzi z kosmicznego rejestru, zapisu wszystkich wibracji pochodzących z naszej planety. Tę wiedzę mamy też wewnątrz siebie. Gdy medytujemy, ta wiedza pojawia się w nas. A to głębokie zrozumienie nie może być dyskusyjne. To, o czym wiesz, mam nadzieję, że zdajesz sobie z tego sprawę. To wiesz. Cóż, wiem, że DNA tworzy podwójną helisę, ale wiemy to dopiero od 1953 roku. Czemu jej twierdzenie o znajomości kosmicznego rejestru wibracji miałoby być gorsze od zasad homeopatii, które twierdzą, że im bardziej rozcieńczysz aktywny składnik, tym silniej działa? Oba opierają się na wierze. Wszelkie aspekty i przejawy aktywności ducha. Najwyraźniej mamy tylko kilka nici DNA mniej niż najprawdziwszy Atlant. Elisis łaskawie zgadza się mnie podładować, więc wstawmy na miejsce ostatni trójkąt. Zrobione. Daj mi znać za pół roku, jak się czujesz. Zobaczę, czy będą jakieś efekty. Niestety, to nie są wygłupy. Dzisiaj alternatywne, czy inaczej nieudowodnione środki lecznicze stają się szybko wzbierającym nurtem głównym, ukradkiem siejąc zwątpienie w naukowo poparte metody leczenia. Ankiety ujawniają, że 1/3 z nas wydaje nieprawdopodobną kwotę 1,6 miliarda funtów na rok na te swego rodzaju terapeutyczne skoki w ciemnotę, stosowane tu w Glastonbury. Tu są głównie anioły. Chciałbym odkryć, dlaczego te zabobony tworzą rosnące wyzwanie dla metod naukowych. Kiedyś społeczeństwo traktowało naukowców jak bohaterów. Ich wiedza wyraźnie napędzała postęp, począwszy od czystej wody aż do sieci informatycznych, czyli tych udogodnień, które teraz uważamy za oczywistość. Jednakże w miarę rozwoju nauka stawała się coraz bardziej skomplikowana i trudna do zrozumienia. Łatwiej jest ukazać naukowców jako tych, którzy dają nam genetycznie modyfikowane jedzenie, zanieczyszczają środowisko lub przeprowadzają złowrogie eksperymenty na bezbronnych zwierzątkach. W wojnie przeciwko rozsądkowi atakowana jest nawet medycyna. Języczki uwagi mediów, takie jak efekty uboczne lub odporne na antybiotyki superbakterie, były powodem rozpropagowania zwątpienia wobec postępu medycznego. Posunęło się to do tego stopnia, że opublikowanie w 1998 roku ankiety przeprowadzonej na 12 dzieciach, które mylnie wiązała szczepionkę MMR z autyzmem, skłoniła setki tysięcy rodziców do wycofania swoich dzieci z całkowicie zasadnych programów szczepień. Nagłośniona insynuacja, że rząd i służba zdrowia spiskowały w celu poświęcenia naszego następnego pokolenia autyzmowi, doprowadziła do tego, że 1/5 naszych dzieci pozostała całkowicie bez ochrony przeciwko różyczce, śwince i odrze, chorobie, której komplikacje to m.in. uszkodzenia mózgu oraz głuchota. Tak będziemy wyglądać. Potencjalnie śmiertelna choroba teraz. Ilość rodziców szczepiących swoje dzieci szczepionką MMR szybko zmalała. Zanotowano już epidemię w hrabstwach Kent i Yorkshire oraz pierwszą śmierć z powodu odry od 14 lat. Obecnie fakty bardziej wprawiają w dezorientację i błoto staje się wodą. To przerażające. Widzę chłopca w telewizji i to wyraźny przykład zagrożenia dewaluacją faktów. Gdzie kiedyś panował rozsądek, teraz jest dezorientacja. Jedną z rzeczy, która mnie zszokowała do głębi, jest to, jak bardzo niedorzeczny to fakt, że ten strach przeniósł się za granicę, kiedy był on tak nieistotny. Chodzi mi o to, że nie było ku niemu żadnych naukowych podstaw. Łatwo mi się utożsamić z pacjentami, którzy się bali. Po części dlatego, że to media rozbudziły ten strach. Ale też ponieważ szczepienie swojego dziecka to coś dobrego. To coś, co się robi własnemu dziecku i właśnie to w jakimś stopniu jest większym powodem do obaw niż grzech zaniechania. Jak najbardziej. Myślę, że obecnie dzieje się tak coraz częściej, bo ludzie coraz mniej wiedzą o chorobach, przed którymi ich dzieci były chronione dzięki tym szczepieniom. Wiesz, tak naprawdę to dopiero od dwóch pokoleń ludzie mają dość znaczącą wiedzę na temat odry, świnki czy różyczki. Tak więc, jeśli ktoś mówi... Wiesz, te szczepienia mogą wywoływać inne problemy? Ludzie prawdopodobnie będą podatni na takie informacje. Jak sądzisz? Czemu takie rzeczy dzieją się w dzisiejszych czasach w naszym społeczeństwie? Uważam, że panuje duży niepokój, skoncentrowany zwłaszcza na zdrowiu. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie chyba czują się bardziej wyizolowani, wyobcowani i pozostawieni sobie niż miało to miejsce kiedyś. Te wszystkie obawy wywodzą się ze skupienia na własnym zdrowiu. To jest paradoks życia na początku XXI wieku. Obecnie możemy pozwolić sobie na luksus irracjonalnej obawy o nasze zdrowie, a jednocześnie pławić się w różnorodnych, pozanaukowych środkach leczniczych dokładnie dlatego, że medycyna naukowa pozwala nam na dłuższe i zdrowsze życie. Nasze obawy podsycane są przez gazety, które w dużym stopniu wyolbrzymiają zagrożenia wynikające z medycyny naukowej i jednocześnie wydają masę pozytywnych artykułów na temat terapii alternatywnych. Na każdym innym polu, w polityce, sprzedaży lub następnej zmianie stóp procentowych, dziennikarze zadawaliby trudne pytania i żądali na nie odpowiedzi. Jednak medycyna alternatywna zagnieździła się w najmniej wymagających działach prasy, na przykład na stronach plotek oraz życiu gwiazd, czyli w zasadzie zapewniając sobie darmową reklamę. To wcale nie dziwne, że takie festyny medycyny alternatywnej są niezwykle popularne w całym kraju. Czym się pan zajmuje? Co się z tym robi? To terapia magnetyczna. Czym jest energia psychiczna? Do czego używa się tych różdżek? Ludzie prawdopodobnie przychodzą tu z prawdziwymi problemami zdrowotnymi. A co dostają? Środki lecznicze, które nie mają żadnych podstaw naukowych ani badawczych. Ludzie kładą je do łóżek, a one określają, czy zwierzęta są dobre czy złe. Magnesy są w środku. I to było sprawdzone w odpowiednich testach, prawda? Nie, żadnych testów nie było. One mają w sobie starożytną mądrość, której nam brak. Oczywiście, zawsze lubiłem powiedzenie, że powinniśmy być otwarci, ale nie do tego stopnia, żeby nam mózgi powypadały. Czyli wszyscy mamy anioła unoszącego się nad nami, tak? Mamy ich kilka. Tak. Dobrze, a ile ja ich mam? Może to pani stwierdzić? Czy prosiłeś anioły, by się do ciebie zbliżyły? Nie. Cóż, nie masz więc żadnych. Nie? Okej. Chodzi o to, że wszyscy mamy pewnego rodzaju anielskiego przewodnika. Anielską pomoc. Rodzaj przewodnictwa, które pomaga nam kroczyć naszą ścieżką życia. Możesz potrzebować siły, możesz potrzebować przebaczenia. Możesz potrzebować nadziei. W ciągu całego swojego życia. I anioły, jakie postrzegamy, są tymi bankami energii. Części nas samych, fragmenty, na które możemy się powołać i które możemy wzmocnić, aby pomóc sobie w podążaniu życiową ścieżką. Te energie są trochę jak herbata. Możemy mieć herbaty ziołowe, bezkofeinowe lub całą gamę innych smaków i rodzajów, ale to zawsze jest herbata. Należy pamiętać, że jest to przemysł warty wiele miliardów funtów, ale 80% alternatywnych środków leczniczych nie zostało nigdy poddanych kontrolowanym próbom naukowym. Polegają całkowicie na subiektywnych opiniach ustnych, na przeczuciach i odczuciach osobistych, które mogą nie być obiektywne lub nawet mogą stanowić urojenia. Dla porównania metody naukowe sprawdzają za pomocą obiektywnych eksperymentów i analiz statystycznych, co jest skuteczne, a co nie. Poszczególni naukowcy mogą być uczciwi lub nie, ale naukę z całą jej otoczką zabezpieczeń w postaci przeglądów grupowych oraz powtarzania eksperymentów Skrupulatnie udowodniona uczciwość charakteryzuje z założenia. Nauka zastępuje osobiste uprzedzenia dowodami, które można powszechnie sprawdzić. Niesprawdzona i niezweryfikowana, ale desperacko poszukująca wiarygodności, medycyna alternatywna podąża bogatą tradycją zorganizowanych religii i ustanawia niezwykle złożone systemy wierzeń. Zastępują one prawdziwą naukę pseudonauką. Twarzą do góry czy do dołu? Twarzą do góry. Siada pan tutaj, ale proszę uważać na głowę, żeby się nie uderzyć. To ważne, bo w tym procesie zaprzeczają faktom i wykorzystują naukę w niewłaściwy sposób. Ten kryształ celuje nade mną. Wystarczy go tylko nakierować. Przepraszam. Efektowne słowa takie jak energia, wibracje czy wir wykorzystują, jak również zniekształcają niektóre z wielkich odkryć naukowych. Jestem pewien, że sen ma właściwości lecznicze. Ale w jaki sposób te rozświetlane kryształy mogą energetyzować moje czakry, jak to ujęto w ofertach usług? Manjir Samantalauton jest konwencjonalnie wykształconym byłym lekarzem rodzinnym. Obecnie prowadzi spekulacje na temat nauki pod przykrywką alternatywnych zabobonów. Twierdzi, że czakry w naszych ciałach są czymś w rodzaju czarnych dziur. Tak, chodzi o te duże, które wciągają wszystko w kosmosie. Uważaliśmy czarne dziury za wielkie żarłoki wszechświata, które wysysają wszystko wokół nich. Jednak teraz dowiadujemy się, że czarne dziury są w centrum każdej galaktyki i pojawiają się we wszelkich rozmiarach. Tak więc czarne dziury stały się jedną z zasad twórczych. Twórczych? Tak, zasad twórczych. Co to znaczy? Że zdajemy sobie sprawę, że czarne dziury mają coś wspólnego z tworzeniem materii w galaktyce. Jest to coś zupełnie nowego. To, co sugeruje, to to, że czarne dziury są twórcze na wszystkich poziomach. Nawet w naszych ciałach. Czyli tym prawdopodobnie mogą być czakry. Czyli gdzie w moim ciele może znajdować się czarna dziura? Ogólnie wiedza na ten temat stanowi, że czakry są centrami w ciele, które wirują i dlatego właśnie nazywa się je kręgami, czakrami. Mają one różne kolory i odnoszą się do różnych części ciała. Tradycyjnie jest 7 czakr w różnych częściach naszego ciała. Wszechświat jest miejscem bardzo tajemniczym i cudownym i naukowcy zawsze starali się go zrozumieć. Nie uważa pani, że istnieje już wystarczająco dużo prawdziwych tajemnic, które należy badać i nie trzeba już tu dodawać niczego, co według mnie okropnie przypomina stek bzdur? Rozumiem, że uważa to pan za stek bzdur, jednak jest wielu ludzi, którzy obecnie zaczynają się interesować tymi sprawami. Są one częścią naszego wszechświata. Oczywiście są częścią naszego wszechświata, ale czy to, co robią, ma jakąś wartość? No, to już zależy od pana. Nie, raczej nie zależy to tylko ode mnie. To zależy od nauki i od faktów. Zależy od nauki? To, co mnie martwi, to zdumiewająca umiejętność nadużywania języka naukowego w celu poparcia całkowicie nienaukowego systemu wierzeń. W średniowieczu uzdrowiciele wzywali złe duchy lub czary. Teraz, w XXI wieku, chyba raczej zwracają się ku czarnym dziurom i przede wszystkim fizyce kwantowej. Teoria kwantów dotyczy niezwykłego zachowania światła i atomów. Jest zadziwiająco precyzyjna, lecz często trudna do ogarnięcia rozumem. Lecz Deepak Chopra, w przeszłości dyplomowany lekarz, zawiesił praktykę na rzecz kwantowych diagramów i wykorzystał je do uzdrawiania. Twierdzi, że choroby mogą być wywoływane oraz leczone poprzez zmianę świadomości. Jeśli uwierzysz w skałę, automatycznie uwierzysz również w Boga. Chopra stał się chodzącym przemysłem alternatywnego uzdrawiania. Bierze do 75 tysięcy dolarów za wykład, a w jego strefie przyciągania znajdują się jako wyznawcy Michael Jackson, Madonna i Hillary Clinton, jak sam twierdzi. Jeśli czujesz się atrakcyjny, przyciągasz innych ludzi. Wielki amerykański fizyk Richard Feynman powiedział: Jeżeli myślisz, że rozumiesz fizykę kwantową, to znaczy, że nie rozumiesz fizyki kwantowej. Czy Deepak Chopra nie wykorzystuje diagramów kwantowych jako wiarygodnie brzmiące hokus pokus? Leczenie kwantowe jest teorią, która przesuwa świadomość, kreuje zmiany biologiczne. To tyle. Próbujemy dotrzeć do wszystkich aspektów życia pacjenta, do jego związków, nadziei, marzeń. Wtedy łączymy to z obrzędem głębokiej medytacji, masażem i naprawdę dużą ilością duchowych porad, w tym dotyczących strachu przed śmiercią. Myślimy, że wielokrotnie pacjenci czują się wyleczeni, nawet jeśli choroba może ich zabić. Uczą się wyjść poza swój osobisty strach przed śmiercią. Można tego dokonać, dopóki pacjent nie dozna pewnego przeżycia duchowego. Gdzie wchodzi w to wszystko teoria kwantów? Och, to tylko metafora. Tak jak elektron lub foton są niepodzielnymi jednostkami informacji lub energii, to myśl jest niepodzielną jednostką świadomości. A więc to jest metafora? Sama niepodzielność nie ma nic wspólnego z fizyką kwantową. Nie, myślę, że teoria kwantów może wiele powiedzieć na temat efektu absorpcji. Jest szkoła fizyków, którzy wierzą, że przeskoki kwantowe są przykładem nieciągłości. Kreatywność świadomości jest również przykładem nieciągłości. A uzdrawianie może być zjawiskiem biologicznym, które opiera się na biologicznej kreatywności. Jest to bardzo podstawowe prawo. Więc może fenomen nieciągłości, coś nieprzewidywalnego, co zdarza się w związku z nieokreślonością. To brzmi jak poetyczne wykorzystywanie słowa nieciągłość. Wprowadza to pewną dezorientację. Wprowadzenie pojęć z fizyki kwantowej, inaczej rozumianych niż jest to zdefiniowane przez fizyków. Cóż, tkwi tu pewna kontrowersyjność. Oficjalne słowa ze świata fizyki kwantowej są porywane i otrzymują nowe znaczenia. Ach, okej, więc oni porwali twoje znaczenie słowa kwantowy. To właśnie się stało. To są naukowi fundamentaliści. To całkowita nieprawda. Naukowcy stawiają pytania, by wyeliminować to, czego nie rozumiemy. Naukowcy są aroganccy, skoro myślą, że mają wszystkie odpowiedzi dzięki podejściu mechanistycznemu. Wiele rzeczy zostało wyeliminowanych, tak jak polio i malaria, w wielu częściach świata, ale teraz pojawiają się nowe epidemie, które są rezultatem działania prawdziwej nauki. Chopra przynajmniej otwarcie przyznaje się do swojej pogardy dla zachodniej nauki. Reszta z nas ma skłonności do zamazywania różnic między nauką a hokus pokus. Jeśli chcesz płacić za mikstury o nieudowodnionym działaniu i stosować je w swoim własnym domu, to życzę wszystkiego najlepszego. Lecz potęga lobby alternatywistów jest tak duża, że sprawiła, iż rzeczy, które kiedyś wydawały się dziwacznymi remediami, przeniknęły teraz do Narodowej Służby Zdrowia. Chciałbym teraz dowiedzieć się, dlaczego my wszyscy płacimy podatki, by opłacać łatwowierność innych ludzi. Zgadzam się, że jest tu problem wiarygodności. Sam od czasu do czasu muszę się uszczypnąć. Dość systematycznie muszę się uszczypnąć, jeśli to naprawdę działa. To najnowsza moda w medycynie alternatywnej. Szczyci się imponującymi i dobrze wyposażonymi gabinetami, które są odwiedzane przez rodzinę królewską i gwiazdy filmowe. I robi błyskawiczną karierę w bogatych dzielnicach. 500 milionów ludzi na całym świecie przyznaje się do jej stosowania. Co to jest? To sposób na leczenie za pomocą rozcieńczonego roztworu wody. Witaj w dziwacznym świecie homeopatii. Homeopatia została wymyślona pod koniec XVIII wieku jako sposób wzbudzania witalnych sił organizmu. Podstawową jej zasadą, wymyśloną przez jej twórcę Samuela Hahnemana, było podobne leczy podobne. Pozornie może to brzmieć całkiem przekonująco, lecz inaczej niż szczepionki, które dostarczają zredukowaną formę wirusa, która prowokuje odpowiedź systemu immunologicznego. Podobne leczy podobne. Robi nieoparte na faktach założenie, że to, co wywołuje podobne symptomy, może wyleczyć te symptomy. W świecie Hahnemana rozcieńczony trujący bluszcz leczy wysypkę skórną, ponieważ nierozcieńczony powoduje pieczenie skóry przy dotknięciu. Zgodnie z tą samą zasadą rozcieńczony sok z czerwonej cebuli wyleczył zawienie, a jad węża sztywność. Co niesamowite, zasady homeopatii robią się coraz dziwniejsze. Homeopatia twierdzi, że im bardziej rozcieńczysz substancję czynną w wodzie, tym mocniejszym będzie lekarstwem. Większość środków homeopatycznych jest oznaczona jako 40C. Ile? Kropla w akwarium? Nie, akwarium to dużo za mało. Basen nie pozwala na odpowiednie rozcieńczenie. Jezioro też nie. A może kropla w oceanie? Okazuje się, że nawet morze nie jest wystarczająco duże. Żeby otrzymać naprawdę akceptowalny środek homeopatyczny, jedną molekułę substancji czynnej należałoby rozpuścić w wodzie o promieniu Układu Słonecznego. Dla nauki to po prostu nie ma sensu. Nawet homeopaci zgadzają się, że nie ma ani jednej molekuły substancji aktywnej w butelkach, które ci sprzedają. To tylko woda, więc jak to w ogóle mogłoby działać? W próbie rozwiązania tego paradoksu homeopaci śmiało tworzą pseudonaukowe teorie, twierdząc, że woda ma jakiś rodzaj wspomnienia związanego z obecnie nieobecną substancją czynną. Ale czy wtedy woda nie zapamiętałaby też innych, bardziej powszechnych zanieczyszczeń, z którymi wchodzi w kontakt? Sól, mocz? Naukowcy obliczyli, że w każdej szklance wody, którą pijemy, przynajmniej jedna molekuła została wysikana przez Oliviera Cromwella. To nieprawdopodobne, ale ty i ja zasilamy ten wątpliwy przemysł z naszych podatków. Pomimo 540-milionowego deficytu Narodowej Służby Zdrowia, w 2006 roku remonty królewskich szpitali homeopatycznych częściowo finansowane były przez Ministerstwo Zdrowia sumą 10 milionów funtów, co jest równoważne pensjom 500 pielęgniarek. Tutaj na podłodze mamy dobry przykład. Drewno to bardzo rzadkie w nowoczesnych ośrodkach zdrowia. Remont szpitala został ukończony zaledwie 18 miesięcy temu. To nasze główne pomieszczenia kliniki. Homeopatia nie podlega regulacjom rządowym. Można nazwać się homeopatą, nie mając żadnych kwalifikacji, szkoleń, a nawet ubezpieczenia. W końcu wszystko, co przepisujesz, to woda. Lecz Peter Fischer, dyrektor kliniczny szpitala, jest wyszkolonym reumatologiem. Widzę tu zdjęcie księcia Karola. Tak, to nasz wielki przyjaciel. To są leki homeopatyczne do użytku codziennego. Ten na przykład ma dobrze udokumentowane właściwości. Substancją czynną jest tutaj trujący bluszcz. Chciałbym wiedzieć, jak ktoś wysoko wykwalifikowany w dziedzinie prawdziwej medycyny może tak zatracić wiarę. Zgadzam się, że jest tu problem wiarygodności. Sam od czasu do czasu muszę się uszczypnąć, dość systematycznie muszę się uszczypnąć, jeśli to naprawdę działa. Fakty są takie, że nie mogę przestać robić tego, co robię, nawet gdybym chciał. Pacjenci by mi nie pozwolili. Oni mówią, że to pomaga. Więc jak tam sprawy? Jest bardzo duża poprawa od ostatniej wizyty. Nie czuję już żadnego bólu. Jeśli symptomy wracają, zaczynam znów to brać i odczuwam poprawę. I wracam do nich tylko, gdy znów ich potrzebuję. A więc wszystko jasne. Po prostu przepiszemy to samo. Wciąż biorę te środki. Ale powiedział pan, że jeżeli są jakieś małe reakcje, żeby zawiesić branie, aż reakcja opadnie. Więc robiłam to. Na przykład teraz nie brałam tych środków przez ostatni tydzień. Ostatnim razem mówiła pani, że odczuwała pani coś w rodzaju emocjonalnego niepokoju. Następnego dnia po wzięciu środka. To był następny dzień po wzięciu preparatu. Byłam pod wrażeniem ilości czasu i troski, jaką Peter Fischer poświęca każdemu pacjentowi. O wiele więcej niż typowy lekarz. Ale jeżeli chodzi o leczenie, miałbym opory przed wprowadzeniem dużej zmiany. Myślę, że to jest to, co trzeba, tylko musimy jeszcze z nim pokombinować. Tak jak lekarz rodzinny, Peter Fisher przepisuje lekarstwa. Ale w tym przypadku lekarstwo jest pewną niespodzianką. Sól kuchenna, natrum muriaticum, chlorek sodu. Znów w ultramolekularnym rozcieńczeniu. Oczywiście, skoro to jest zwykła sól, on zjada od groma soli, tak czy siak. W jaki sposób jedna? Prawda jest taka, że nikt nie wie. Ja nie wiem, ani nie wie nikt inny. I wiesz, pytanie jest, czy uważasz, że skoro nikt nie wie i wygląda to mało prawdopodobnie, że to nie może działać? I tutaj właśnie możemy się różnić. Ostatni pani problem to była skóra. Zgadza się. Z rąk mi już prawie zeszło i skóra głowy też jest dużo lepsza. O ile tacy pacjenci dostarczają homeopatii pozytywnych anegdot, subiektywne opowieści w nauce nie wystarczają. Chcę dowiedzieć się konkretnie, jakie badania z użyciem podwójnie ślepej próby zostały przeprowadzone. Zostało wykonanych ponad 100. Niektóre z nich przeze mnie. Były generalnie pozytywne. Wiesz, ja ciężko nad tym pracuję. Ale w obliczu dużego sceptycyzmu, w obliczu wielu osób mówiących, że pewnie niczego nie znajdą, ta homeopatia to pewnie same bzdury. Dlaczego według ciebie tak mówią, skoro w rzeczywistości są kontrolowane badania pokazujące: ty jesteś w lepszej pozycji, żeby to wiedzieć. Bo przecież to mówią właśnie tacy jak ty. Dlatego, że czytałem publikacje i metaanalizy, które mówią, że owszem, od czasu do czasu pojawia się lekka sugestia tu, lekka sugestia tam, ale kiedy weźmiesz wszystkie badania, jakie zostały zrobione, to nic tam w sumie nie widać. Wcale się z tym nie zgadzam. Jeżeli kontrolowany eksperyment z podwójnie ślepą próbą rzeczywiście pokazuje, że to działa, to by oznaczało, że mamy do czynienia z zupełnie nową siłą w fizyce, czymś nieznanym nauce. To chyba lekka przesada. Są różne hipotezy. Co istotne, nikt nie wie, jaka jest struktura ciekłej wody. Więc jest tu miejsce na jakieś zjawisko analogiczne. Nie mówię, że to jest to samo. Analogiczne do przechowywania przez nośnik magnetyczny, dyskietkę albo taśmę wideo. Gdybym był lekarzem robiącym to, co ty, i przekonanym, że to naprawdę działa, rzuciłbym wszystko i bardzo, bardzo starałbym się to pokazać i dostać Nobla z fizyki. Przecież to byłoby zdumiewające, zupełnie zdumiewające odkrycie. To jest właśnie to. Szczerze mówiąc, dlaczego się tym zająłem? Zaczęło się od zwykłej ambicji. Zgadzam się. Byłoby dobrze mieć przeprowadzony naprawdę poważny program badawczy. No, powiedziałeś, że został już przeprowadzony. Nie, powiedziałem, że było już dużo badań. Nie twierdzę, że to niezbite dowody. Dlaczego nie? One są bardzo rozproszone. To zależy od tego, jakie pytanie zadajesz. Czy mówisz, czy to pomaga ludziom, czy ludzie czują się lepiej? I ja uważam, że tutaj nie ma wątpliwości. Ludzie, którzy idą do szpitali homeopatycznych, czują się lepiej. Ale oczywiście powiesz, że to dlatego, że jesteśmy dla nich mili. To wszystko trochę sobie przeczy, więc posłuchajmy o najnowszych wynikach. W 2005 roku pismo medyczne The Lancet zbadało wszystkie metaanalizy czy analizy analiz i nie znalazło żadnych solidnych efektów leczenia homeopatycznego. Wymowne dla mnie jest to, że badania większe, mniej podatne na losowe anomalie, przeważnie pokazywały zerowy efekt. I wciąż, pomimo braku przekonywujących badań, homeopatia kwitnie. Wielu klinicystów z przerażeniem patrzy na taką różnicę w jakości testów klinicznych i dowodów wymaganych do uzyskania licencji. W 2004 roku amerykańskie badania wykazały, że lek Herceptin może zmniejszyć o połowę śmiertelność pewnej szczególnie złośliwej odmiany raka piersi. Był to przełom. Jest zrozumiałe, że pacjenci starali się dostać ten lek, ale w odróżnieniu od świata homeopatii, twierdzenia medycyny naukowej są rygorystycznie sprawdzane, a to wymaga czasu. Z tego powodu pozwolenie było opóźnione. Przeszliśmy przez okres roku czy dwóch, kiedy Herceptin, raczej pochopnie moim zdaniem, został wstrzymany w leczeniu raka piersi, dopóki nie otrzymano wszystkich wyników badań. Tak więc mieliśmy niesamowicie twardą analizę opłacalności, zanim mogliśmy używać Herceptin. I okej, był krótki okres czasu, kiedy to wyglądało na niesprawiedliwość. Ale kiedy porówna się sytuacje, w których ludzie tracą życie, bo mówimy tu o chorobie zagrażającej życiu i lekach, które ratują życie, z tym, że przepycha się nieskuteczne, irracjonalne preparaty. Płakać się chce. Przemysł farmaceutyczny jest nieźle krytykowany. Owszem, leki są bardzo drogie, ale powód, dla którego są takie drogie, jest taki, że może być potrzeba 20 lat działań badawczo-rozwojowych, żeby dojść do skutecznego produktu. Każdy krok po drodze jest sprawdzany, a potem sprawdzany ponownie. A teraz tylnymi drzwiami wypuszcza się na rynek i licencjonuje klasę związków, które nie są poparte dowodami skuteczności. Ale jeżeli homeopatia nie jest badana odpowiednio albo oblewa egzamin, dlaczego homeopaci są tak popularni? Wielu z nich zawdzięcza sukces nie homeopatii, ale temu, że są dobrymi ludźmi. Mają czas, współczują, patrzą pacjentowi w oczy, rozmawiają z kimś przez godzinę. To są sympatyczni ludzie. Ja bym zatrudnił te sympatyczne osoby do praktykowania właściwej medycyny. Wtedy mielibyśmy właściwych i wykazujących empatię lekarzy, którzy oprócz efektu placebo będą tego typu lekarzami. Mogliby dać rzeczywiście skuteczne lekarstwa. Testy kliniczne pokazują, że homeopatia po prostu nie dorównuje bezpiecznym lekom chemicznym. Ale w królestwie drobnych dolegliwości, takich jak piekące oczy albo swędząca skóra głowy, homeopatia jest prawdopodobnie wystarczająco niewinna. Ponieważ chodzi tam o uważnych lekarzy, poświęcających czas na słuchanie pacjenta. To jest cały czas trochę napuchnięte. To zawsze takie jest. To dają im coś, po czym czują się lepiej. Dokładnie dlatego, że to ma sprawić, żeby poczuli się lepiej. Myślę, że sprowadza się to do efektu placebo. Chciałbym dowiedzieć się, czy to właśnie jest kluczem do tego, jak medycyna alternatywna trzyma łapę na publicznym zaufaniu. Ale coś jest robione. Nie zgodziłabym się z tobą. Myślę, że coś jest robione. Czemu my tak dobrze wykorzystujemy efekt placebo, a konwencjonalna medycyna nie? Cóż, oni tak właśnie twierdzą. Alternatywne środki lecznicze nas zalewają. Widzieliśmy, że większość nie jest odpowiednio badana, że podkopują naukę i zwodzą społeczeństwo. Dzień dobry, jak się pan miewa? Dobrze, dziękuję. Czy ma pan ochotę na sesję kinezjologii zdrowotnej? Tak, bardzo proszę. Wie pan, co to jest? Chciałbym się dowiedzieć. Proszę się położyć. Być może, o ironio, właśnie to zwodzenie jest podstawą tego sukcesu. W kinezjologii czyścimy blokady energetyczne w systemie meridianów. Jest 14 meridianów, czyli ścieżek energetycznych, biegnących w górę i dół ciała. Czy są widoczne przez mikroskop? Czy można jakoś je zobaczyć? Wydaje mi się, że nie. W odróżnieniu od biblioteki mam tutaj przechowane wszystkie te wzorce energetyczne, a pan wybiera, które pan chce. Mamy tutaj drożdże piekarskie. Dotknę teraz punktu koło ucha. To jest test na alergię. Nie ma żadnego napięcia. Jest zupełnie luźna. Okej, chce pan mieć to naprawione? Tak, poproszę. Muszę przyznać, że ta kinezjologia jest całkiem przyjemna. Czuję się bardzo zrelaksowany. Ale co mi tutaj pomaga? Stukanie w moje stopy? Delikatny dotyk kobiecej dłoni? Czy swego rodzaju oczekiwanie, że to, co jest robione, ma działanie lecznicze? Mówię tutaj o efekcie placebo. Leczenie siłą sugestii. Teraz dotknę punktów na pana głowie, ok? Tutaj i tutaj. Proszę teraz pomyśleć wyrażenie. Strach przed byciem ignorowanym. Istoty ludzkie wyewoluowały niezwykle wyrafinowane mechanizmy samoleczenia. Przede wszystkim potężny system immunologiczny. Strach przed byciem ignorowanym. Czy może być tak, że interakcja z dowolnym rodzajem uzdrowiciela skupia nasze umiejętności samoleczenia? Niektórzy psychologowie ewolucyjni uważają, że może to być całkowicie racjonalne wytłumaczenie nieracjonalnych medykamentów. To działa, ponieważ większość medycyny jest w rzeczywistości samoleczeniem. Jeżeli ból znika po wzięciu placebo, albo pod wpływem akupunktury na przykład, to jest to nasz umysł, który zredukował ból. Czyli mówisz, że poprawia nam się tak czy siak. Dlaczego medycyna alternatywna miałaby być lepsza? Z pewnością normalny lekarz też mógłby to zrobić. Prawdziwa medycyna robi to samo. Nie powinniśmy niedoceniać mocy. Czasami bardzo potężnych mocy. Ludzi, którzy mają śmieszne imiona albo śmieszne nazwiska autorytetów na ścianie. Wiele osób lepiej zareaguje na tego typu informacje niż na lekarza w gabinecie. Cały czas mam jakąś taką potrzebę wiedzieć, czy to jest rzeczywiście prawdą. Na ile myślisz, że osoby, które praktykują medycynę alternatywną, wierzą w bzdury, które, jak mówią, są teorią stojącą za ich miksturami? Na ile mają świadomość, że jest to placebo? Czy oni oszukują, czy oszukują samych siebie? Myślę, że w wielu przypadkach oszukiwanie samych siebie nie jest nawet samooszukiwaniem. Oni widzieli z własnego doświadczenia, jak te metody działają, więc wierzą w nie. Muszą to sobie jakoś zracjonalizować. Wymyślają duchowe albo magiczne wytłumaczenie tego, co robią. Wyobraź sobie, że jesteś cudotwórcą sprzed 2 czy 3 tysięcy lat. Wyobraź sobie, że jesteś Jezusem i widzisz chromego, który wstaje i chodzi po tym, jak mu powiedziałeś, żeby to zrobił. Byłbyś pod wrażeniem swoich mocy, prawda? Tak, ale jestem pewien, że to był efekt placebo. Ciągle wierzę, że medycyna naukowa oferuje bardziej efektywne i bardziej uczciwe leczenie. Jednak akceptuję punkt widzenia Nicka Humphreya, że medycyna alternatywna jest zadziwiająco dobrze ustawiona do rozdawania placebo. W XXI wieku, w trwającym nieustannie wyścigu szczurów, ludzie krzyczą o chwilę spokoju. Wizyta u lekarza alternatywnego daje nam godzinę wyciszenia i kontemplacji. A jeżeli masz szczęście, będziesz mógł posłuchać śpiewu wielorybów. Duża część medycyny alternatywnej polega na przebywaniu z pacjentem, na rozpieszczaniu go. Pacjent ma czuć, że jest w centrum uwagi. Ta gra nazywa się komfort. Poczuj się tak komfortowo, jak tylko możesz. Wszystko, co musisz robić, to rozluźnić się. Pierwszą rzeczą, jaką muszę zrobić, jest uchwycenie i podtrzymywanie twojej głowy. Ty nie musisz robić nic. To tylko delikatne ruchy. Gdy w naszej Narodowej Służbie Zdrowia wizyta u lekarza trwa średnio 8 minut, obrót w lewo, teraz obracam w prawo. Lekarz alternatywny zwykle poświęca ci godzinę. W zamian za odpowiednio sowitą opłatę oczywiście. Klinika Hale przy Harley Street w Londynie oferuje olbrzymi wachlarz technik leczniczych, starożytnych i nowoczesnych. Wiele z nich sprawi, że będziesz myślał, że czujesz się lepiej, bez wywoływania prawdziwych efektów. Innymi słowy, to placebo. Gdybym chciał wykorzystać efekt placebo, robiłbym dokładnie to, co pani. Oferowałbym dużą liczbę różnych metod, które wyglądają imponująco, dobrze brzmią. Używałbym długich słów, mówił o teorii kwantów, błyskał światłami. Sęk w tym, by zaimponować pacjentom, sprawić, by czuł, że coś zostało zrobione. Ale coś jest robione. Nie zgodziłabym się z tobą. Myślę, że coś jest robione. Czemu my tak dobrze wykorzystujemy efekt placebo, a konwencjonalna medycyna nie? Cóż, oni też tak właśnie twierdzą. Gdy idę do mojego lekarza, gdy tylko mówi do mnie, czuję się cudownie uzdrowiony. To bardzo ważne. Może lekarz przekazuje ci jakąś uzdrawiającą energię. Tego nie wiesz. On by tak tego nie nazwał, ale tak może być. To bardzo ważne, by rozmawiać z pacjentem, by poznać historię jego przypadku. Ale nie myślę, by działał tu tylko zdrowy rozsądek. Efekt medycyny komplementarnej jest ponad nim, moim zdaniem. Czy robiliście kiedyś testy kliniczne waszych metod? Czy może inni przychodzą i je przeprowadzają za was? Przeprowadziliśmy jedno badanie na zwykłych pacjentach w szpitalach, które było sfinansowane kilka lat temu. Jakie metody na nich sprawdzaliście? Sprawdzaliśmy pełen zakres metod, głównie masaż. To było tylko wstępne badanie. Pokazało poprawę u pewnej liczby pacjentów. Jaka była grupa kontrolna w tym przypadku? Nie mieliśmy grupy kontrolnej, znamy tylko rezultaty. Przeprowadziliśmy jedynie studium wstępne, czyli tak naprawdę nie była to właściwie przeprowadzona próba medyczna. Czy nie uważa pani, że istnieją jakby podwójne standardy? Lekarze studiują medycynę przez 6 lat. Czy zdobycie u was upoważnienia do praktyk znachorskich nie jest zbyt proste? Bez żadnych kwalifikacji, bez... Które praktyki masz na myśli? Na przykład kurs ajurwedy. To jest kurs 4-letni, zakończony uzyskaniem tytułu. Czego tam uczą? Uczą zasad ajurwedy. Kinezjologii, całego systemu medycznego ajurwedy, który jest bardzo stary. Jest stary, tak? Czy to sprawia, że jest dobry, czy nie? To pokazuje, że w tym systemie leży dużo doświadczenia. Pomysł, że starożytna wiedza równa się latom skumulowanej mądrości, jest fałszem. Zakrawa na ironię, że ludzie majętni z bogatego zachodu ulegają pełnej zabobonów hinduskiej leczniczej magii, gdy w Indiach ludzie wybierają nowoczesne szczepionki i antybiotyki. Wskrzeszanie ajurwedy dzisiaj to jakby wrócić do upuszczania krwi pijawkami. W medycynie starożytny oznacza także wprowadzony, zanim zrozumieliśmy powody chorób, przed teorią drobnoustrojów. Leczenie było oparte na ignorancji i przez lata to się nie zmieniło. Zagubiliśmy się, spoglądając na złotą epokę, której nigdy nie było. Teraz mamy złotą epokę bezpiecznej, sprawdzonej medycyny, skuteczniejszej niż placebo, dzięki której ograniczyliśmy śmiertelność noworodków, w której pokonaliśmy wiele chorób, aż zapomnieliśmy, że kiedykolwiek istniały. A oto czego dokonała zachodnia medycyna naukowa. W XX i XXI wieku praktycznie wyeliminowaliśmy takie koszmarne choroby jak polio, kompletnie wytępiliśmy ospę poprzez ogólnoświatowy program szczepień. Antybiotyki. Cóż, nie byłoby mnie tutaj bez antybiotyków. I myślę, że wielu z was też by nie było. Transfuzje krwi, niesamowita chirurgia. Wszystkie te rzeczy dały nam zasady nauki. Lekarze szkoleni naukowo. Wszystkie metody właściwie i wielokrotnie przetestowane. Nic z tego nie mogłoby być dokonane przez tak zwaną medycynę alternatywną. Pobłażanie zabobonnym, alternatywnym metodom pośrednio powoduje wątpliwości co do postępu naukowego i podważa zaufanie do prawdziwego, medycznego postępu. Jak widzieliśmy, atak na medycynę jest tylko małą częścią skradającego się pochodu nieracjonalnych zabobonów. W ajurwedzie, jasnowidzeniu, homeopatii czy astrologii zostaliśmy skonfrontowani z tymi, którzy zaprzeczają własnościom prawdziwego świata i odrzucają realność na korzyść systemów dogmatycznych, otrzymanych w spadku od tradycji. Sceptyczna, racjonalna dociekliwość jest zawsze najlepszym podejściem. Nie musimy podążać i wkupować się w nieprzetestowane, chwilowe, lecznicze mody. Nie musimy być sterowani w te i we w te. Przez podsycany przez media strach przed medycyną. Zamiast tego możemy myśleć niezależnie, mieć prawdziwie otwarty umysł, czyli zadawać pytania, być otwartymi na prawdziwie potwierdzone dowody. Rozsądek wyzwolił nas od zabobonu i dał nam stulecia postępu. Porzucamy go na własne ryzyko. Tłumaczenie specjalnie dla bloga atopowego Froster, Wawa, Dexter. Czytał Hubert Chłopicki.